Ingres na pewno jest ważny. To jest moment, w którym biskup poczuwa się do odpowiedzialności za wielką wspólnotę, która została mu powierzona. Od biskupa w dużej mierze zależy bardzo wiele, a w pierwszym rzędzie droga uświęcenia tych ludzi. I teraz sobie stawiam też pytanie, co trzeba robić, jak trzeba robić, żeby ta droga świętości, którą będziemy prowadzić, była drogą właściwą. Papież nie tak dawno powiedział takie piękne słowa: biskup to ten, który jest na początku, w środku i na końcu tych owieczek, które ma prowadzić ku Chrystusowi. No i to jest chyba jego funkcja.
Chcę być pasterzem. Arcybiskup Tadeusz Wojda.
Proszę chwilę poczekać, zaraz ksiądz arcybiskup przyjdzie.
Siostro, mam pytanie. Jaki jest ksiądz arcybiskup?
A to...
Niech będzie pochwalony
Jezus. Boże, na wieki wieku amen.
Ja jestem Dorota Sokołowska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku amen. Miło poznać. Dla mnie, żeby... To nam nikt nie przeszkadza, może usiądziemy, nie wiem.
Czy my możemy trochę bliżej sobie do księdza arcybiskupa krzesła przesunąć?
Proszę bardzo. No przede wszystkim to było duże dla mnie zaskoczenie, a z drugiej strony jakaś ogromna wdzięczność Ojcu Świętemu, papieżowi Franciszkowi, za to, że właśnie mnie dostrzegł pośród tylu kapłanów, aby mnie tutaj posłać na ziemię białostocką. Chociaż w pierwszej chwili pojawiła się jakaś taka obawa, że po tylu latach wracam do Polski, na tereny, których za bardzo nie znam, ale z drugiej strony jakaś nadzieja, że skoro Pan Bóg w ten sposób działa, to na pewno mi pomoże. 33 lata to jest długi czas. W czasie tego mojego długiego pobytu w Rzymie zawsze wracałem do Polski, przynajmniej dwa razy do roku. Natomiast nigdy wcześniej tutaj nie byłem. W te strony ścieżki mnie nigdy nie prowadziły. Przyjechałem tutaj po raz pierwszy, by poznać arcybiskupa Ozorowskiego, by spotkać się z kapłanami, z seminarium, kurią białostocką. Mogłem się przekonać, że tereny są piękne, ludzie są bardzo otwarci. Doznałem tu bardzo wiele życzliwości od pierwszych chwil. Dlatego to napawa mnie taką naprawdę wielką nadzieją, otuchą, że będzie dobrze. To jest jedno z pierwszych moich pragnień, żeby objechać jak najszybciej wszystkie parafie, w ten sposób spotkać się z księżmi, którzy tutaj pracują, jest ich wielu, są to księża oddani, jest ich 410, teraz 419, bo 9 ostatnio zostało wyświęconych i chciałbym najpierw z nimi nawiązać kontakt i poprzez nich nawiązać kontakt z poszczególnymi parafiami, wspólnotami parafialnymi.
Zmiany w Kościele są ważne, to jest tak jak krwioobieg, jak krew się porusza. Struktura Kościoła ma coś z serca, jest jak ta pompa sącotłocząca, prawda? Ciągle musi funkcjonować. Przede wszystkim biskup jest ojcem swoich dzieci duchowych, w sposób szczególny kapłanów. My jesteśmy przedłużeniem jego obecności w każdej parafii. Na mocy jego posłannictwa głosimy słowo. Ma być punktem odniesienia. Na kogoś, kogo można się z pełnym zaufaniem zwrócić. Chciałbym, żeby tak było zawsze. Tym bardziej, że pochodzi spoza naszej ziemi. Może mieć świeże spojrzenie, może dostrzec nasze zalety bardziej wyraziście i też pomóc nam zwalczyć nasze wady tutaj, żebyśmy nie tkwili w jakimś samozachwycie i samouwielbieniu. Ksiądz arcybiskup Edward wspominał o tym, że się bardzo cieszy i przyjmuje z radością. I myślę, że każdy z nas w jakiś sposób widział to znamienne już zdjęcie historyczne w naszej diecezji, kiedy ksiądz arcybiskup Ozorowski w drzwiach z szeroko rozpostartymi ramionami przytulał swojego następcę. To może być wskazówka dla tych, którzy mają jakąkolwiek władzę, żeby potrafili z taką klasą, z taką kulturą się dzielić, przyjmować swoich następców.
Zadań jest wiele. Przede wszystkim to, co starałem się podkreślić w moim herbie, w moim zawołaniu biskupim, potrzeba, by Ewangelia była głoszona. Nie ma takich terenów, gdzie tej Ewangelii nie trzeba by głosić. Głoszenie Ewangelii stanowi fundament i istotę całego Kościoła. Dlatego ja myślę, że to jest pierwsze zadanie, głoszenie Ewangelii. Do wzrostu potrzeba nieustannie deszczu i wody. Tak samo i żeby nasza wiara się rozwijała, potrzeba, żebyśmy do tej Ewangelii wracali nieustannie. I to jest, myślę, że pierwsze i podstawowe zadanie, jakie stoi przed biskupem. Drugie zadanie to budowanie wspólnoty. Tej wspólnoty Kościoła tutaj białostockiego, wspólnoty zróżnicowanej, po to, żeby w tej wspólnocie każdy mógł znaleźć swoje miejsce, swoją misję. Dalej rozwijanie przede wszystkim laikatu też. Myślę, że to jest zadanie na dzisiejsze czasy.
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o biskupa, który jest pallotynem, a tutaj bardzo prężnie działa Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji i ta Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji, która też na tym bazuje, no to jest taka bardzo duża nadzieja, że to ożywienie, które zaczęło się, jak powstały wspólnoty przyjaciół oblubieńca tutaj przy parafiach, to będzie tak przez niego pielęgnowane i ruch, który ciągnie świeckich ludzi do kościoła, żebyśmy razem się w to budowanie tej wspólnoty łączyli, to na chwałę Bożą, z mocą Ducha Świętego będzie to wszystko tak pięknie rosło, jak rośnie do tej pory.
Wspólnota jest naprawdę prężnie działająca, z 2,5 tysiąca osób z samego Białego Stoku.
Przymierze, Ezechiasz, Alfa, Kairos, bardzo dużo jest tych grup. Liczymy na to, że biskup będzie popierał te wszystkie działania.
No, jest odnowa w Duchu Świętym, która teraz tak pięknie obchodziła 50-lecie. Jest domowy kościół, który działa tutaj u nas w Białymstoku. Jest neokatechumenat i też się rozwija. Tutaj Białystok naprawdę to jest takie zagłębie wspólnotowe. Kiedy Pan Bóg dotyka serca albo kiedy wskazuje na drogę, pobożność tradycyjna już nie wystarcza. Chodzenie tylko co niedzielę do kościoła, pragnie się czegoś więcej. A we wspólnocie jest taka możliwość, że możemy się nauczyć na co dzień żyć z Panem Jezusem, z Panem Bogiem.
Ale oczywiście, że trzeba być zawsze otwartym na wszelkie ruchy, jakiekolwiek istnieją. Żyjemy w czasach Ducha Świętego, dlatego Duch tchnie, kiedy chce. Wzbudza nowe powołania, wzbudza nowe ruchy, wzbudza nowe formy przeżywania Ewangelii. Trzeba być zawsze otwartym na działalność Ducha Świętego. Oczywiście potrzebna jest koordynacja tych wszystkich ruchów, dlatego żeby jak najbardziej ubogacały, jak najbardziej służyły swoją działalnością, rozwijaniu właśnie tej wspólnoty parafialnej. Także ja zawsze byłem otwarty, byleby one zawsze działały w perspektywie przepisów kościelnych, które regulują tę obecność.
Takim pozytywnym kopem, no nie? Żeby tak...
Takie wspólnoty pomagają ludziom się podnieść z trudnych sytuacji życiowych, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach życie jest bardzo trudne. Chcielibyśmy, żeby właśnie biskup zachęcał też proboszczów, żeby oni tworzyli takie wspólnoty w swoim kościele, bo to jest bardzo ważne. Biskup powinien wspierać takie inicjatywy i po prostu być dla nas.
Profesor Bauman powiedział, że żyjemy w tym społeczeństwie płynnym, w którym właściwie coraz trudniej o stałe punkty odniesienia, w którym są negowane wartości, w którym wszystko jest osądzane czy oceniane poprzez pryzmat tylko i wyłącznie własnego sumienia, własnego spojrzenia. No i w takim społeczeństwie myślę, że bardzo łatwo się zagubić, bardzo trudno odnaleźć drogę, tę właściwą, którą ukazuje Chrystus. I dlatego myślę, że tutaj właśnie trzeba docierać do tych ludzi. Papież Franciszek tak bardzo mocno kładzie nacisk, by ten Kościół wychodził nieustannie, by kapłani wychodzili ku tym chrześcijanom, którzy są okaleczeni przez dzisiejszą rzeczywistość. To jest ważne. W dzisiejszych czasach byśmy umieli do tych ludzi docierać, tych ludzi odnajdywać. Tym ludziom może czasem niewiele potrzeba. Potrzeba ich wysłuchać. Potrzeba powiedzieć tylko o tym, że jeśli potrafią oprzeć swoje życie na Jezusie Chrystusie, no to może wrócić zawsze i nadzieja, może wrócić wiara w tych ludzi, może wrócić entuzjazm, może wrócić pragnienie odnalezienia szczęścia w tym życiu. Także myślę, że wcale nie potrzeba głosić nie wiadomo czego, tych ludzi wspierać, z tymi ludźmi być.
Niech żyje nam!
Pozdrawiamy Polskie Radio Białystok.
To nasza wspaniała parafianka, która się udziela w kościele, jest żywą częścią kościoła, zawsze możemy na nią liczyć. Wszystkie ręce na pokład, tak.
Chodzimy do przyjaciół oblubieńca i uczęszczamy też do katedry na te akademickie msze. Ja myślę, że biskup powinien być otwarty na wszelkie propozycje i jakby też na dyskusję z młodzieżą, bo księża jakby są tacy zamknięci, się wycofują z jakichś trudnych pytań.
Myślę, że nasz nowy biskup powinien brać przykład z papieża Franciszka i tak otwierać się na młodych, wychodzić do nich i poruszać też takie te trudne tematy, z którymi może czasem młodzież sobie nie radzi w takim kontekście religijnym, co do których ma jakieś wątpliwości. Myślę, że to jest dla nas młodych ważne. Znam wielu młodych ludzi, którzy są blisko Pana Boga i bardzo swoim życiem o Nim świadczą, ale też sporo jest takich, którzy gdzieś jeszcze nie znaleźli Pana Boga w swoim życiu i albo ta wiara jest u nich martwa, albo zupełnie odrzucili Pana Boga ze swojego życia. Myślę, że potrzebna jest taka autentyczność, taka żywa, spontaniczna wiara. Takie prawdziwe doświadczenie Boga, może jakaś właśnie wspólnota, która przyprowadzi gdzieś tutaj bliżej, pokaże taką prawdziwą wiarę.
Niech nas błogosławi Wszechmocny Ojciec i Syn i Duch Święty.
Tak, myślę, że młodzież, nie chciałbym tu używać tego już wyświechtanego, że tak powiem, powiedzenia, że to jest przyszłość, ale w efekcie tak jest. To jest przyszłość, dlatego myślę, że tej młodzieży trzeba stworzyć warunki życia właściwego, nowego życia nawet. Wiem, że tutaj jest rozwinięte dosyć mocno duszpasterstwo studentów. Jest około 50 tysięcy studentów, dlatego nad tym będziemy się jeszcze zastanawiać, jak do tej młodzieży docierać. Ja myślę, że młodzież dzisiejsza jest bardzo otwarta, szuka czegoś autentycznego, czegoś radykalnego. Będziemy się starać od tej strony ukazywać, że życie Ewangelią to jest życie radykalne, że to jest życie, które daje jakieś wartości, daje jakąś możliwość samorealizacji, wewnętrznego zadowolenia, którego potrzeba każdemu człowiekowi, to myślę, że jest możliwość dotarcia do młodzieży i danie im tego, czego oni najbardziej oczekują od nas.
Ja oczekuję przede wszystkim zmian, bo wiem, że nowy arcybiskup jest pallotynem, a ta archidiecezja zawsze była uboga w zakonników i takie zgromadzenia, więc mam nadzieję, że nowy arcybiskup pójdzie w tym kierunku, żeby trochę ożywić i zaprosić zgromadzenia zakonne. Każdy z tych zakonów ma swoją duchowość. Mamy jezuitów, mamy dominikanów. To jest zupełnie trochę inna tradycja. I nam tego od wieków brakuje, ponieważ jak archidiecezja funkcjonowała kiedyś w Wilnie przed wojną, po wojnie zakony się przeniosły i niestety nie zatrzymały się w Białymstoku, tylko się rozjechały do Warszawy, do Torunia. Franciszkanów brakuje. Mamy przecież papieża, który jest jezuitą. Także ja liczę na to, że po prostu to będzie takie otwarcie na zakony i na zgromadzenia zakonne.
W pierwszej rozmowie, kiedy mnie poproszono i przedstawiono mi właśnie tę nominację papieża, wspomniano mi o tym też, że na ziemi białostockiej jest mało charyzmatów. W tej chwili są ojcowie werbiści, ojcowie salezjanie i od niedawna wspólnota jezuicka, która jest maleńka, która się tworzy właściwie. I też mi powiedziano, że trzeba zatroszczyć się o to, żeby więcej było charyzmatów męskich. Natomiast jest, myślę, sporo charyzmatów żeńskich, blisko 200 sióstr, także tu już jest duża obecność. Jest miejsce i trzeba, żeby to miejsce było. Jak to zrobić, będziemy się zastanawiać, dlatego że ja sobie zdaję sprawę z drugiej strony, że jest ponad 400 księży. Jest zaledwie 114 parafii. W pierwszym rzędzie są to parafie dla kleru diecezjalnego oczywiście. Ale myślę, że będą inne możliwości, aby znaleźć miejsce dla charyzmatów, które pojawią się, które przyjdą tutaj na pewno z czasem.
Jaki powinien być prawdziwy biskup? Daje nam odpowiedź słowo świętego Pawła z listu do Tytusa. Biskup powinien być jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrowe słowo mógł udzielać napomnień i przekonywać wszystkich opornych.
Ja się cieszę, że to zapotrzebowanie jest i ja będę chciał odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Wiadomo, że każdy kapłan, któremu powierzana jest wielka odpowiedzialność duszpasterska za osoby, za parafię, za wspólnoty parafialne, potrzebują też tej relacji do biskupa swojego, do możliwości podzielenia się z nim troskami, radościami, potrzebami. I ja chcę być właśnie tym pasterzem, tym ojcem dla nich i być do ich dyspozycji w każdej sytuacji.
Arcybiskup Tadeusz Wojda to piąty metropolita białostocki. Na herbie związanym z mottem biskupim widoczne jest Pismo Święte, a na nim kłosy zboża. Gwiazda betlejemska symbolizuje otwartość na działanie Boga w świecie, a niebieskie tło nawiązuje do maryjności Polaków. Arcybiskup Tadeusz Wojda lubi sport. Grał w tenisa, a teraz będzie kibicował Jagiellonii. Z Watykanu na razie zabrał ze sobą tylko kilka najważniejszych przedmiotów.
No jest kilka takich rzeczy, które ze sobą zwykle wożę. Zaczynam od najważniejszych rzeczy. To jest krzyż, który mi towarzyszy zawsze. Mniej więcej gdzieś w wielkości 20 cm. Chociaż mam sporo zdjęć, nie zabrałem ze sobą, dlatego że są ciężkie. Przywiozłem ze sobą kilka przedmiotów misyjnych. Są to figurki na przykład Matki Bożej czy Świętej Rodziny, w takim stylu troszeczkę afrykańskim. Ja osobiście bardzo lubię sztukę, malarstwo. W Rzymie starałem się chodzić do muzeów różnych, żeby zwiedzać, żeby oglądać. Już pytałem tutaj, gdzie są jakieś ścieżki, żeby można pójść na spacer, poznać, troszeczkę popatrzeć na tę zieleń. Także myślę, że będzie okazja. Dobrze, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Arcybiskupa
i również wszystkiego dobrego wam.
Dziękujemy bardzo.
Bohaterem reportażu Olgi Gordiejew i Doroty Sokołowskiej był arcybiskup Tadeusz Wojda. W audycji Chcę być pasterzem o nadziejach z wyborem nowego metropolity białostockiego mówili wierni z białostockich wspólnot, w tym przyjaciół oblubieńca oraz ksiądz Adam Micuń z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku.